Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Porozmawiamy dziś o sprawach dzieci, młodzieży, o powrocie części uczniów do szkół, o tym jak wygląda zdalne nauczanie i o tym jaka jest młodzież, czy prawicowa, czy lewicowa, a może ani taka, ani taka. Z moim Państwa gościem w audycji Głos z Krakowa jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witam serdecznie pani kurator, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani kurator jest znana doskonale słuchaczom Radia Maryja i wielokrotnie przypomina o tych najbardziej fundamentalnych sprawach dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Ten ostatni rok, bo już wkrótce to będzie rok, jak dzieci albo nie chodzą w ogóle do szkoły, albo odbywało się to wszystko na zasadzie tak zwanej hybrydowej, czyli czasem tak, a czasem nie. Jak moglibyśmy podsumować ten rok? Jaki był?
No rok przede wszystkim był zupełnie inny niż te, które znamy. I jeżeli mówimy o wpływie zdalnego nauczania na dzieci, to zdecydowanie dużo, dużo minusów więcej niż plusów takiej nauki. Może i dobrze, że już dzisiaj wiemy wszyscy, że tylko nauczanie stacjonarne ma sens, bo to nie jest kwestia tylko przekazu wiedzy, ale to przede wszystkim jest kwestia wpływania osoby nauczyciela na uczniów, na ucznia bezpośrednio, no i cały czas sprawa funkcjonowania w społeczności. Tego wszystkiego zabrakło, a do tego szereg jest innych sytuacji, które wyraźnie pokazują, że człowiek nie może żyć w izolacji, zwłaszcza młody człowiek, który się kształtuje, bo to rodzi za sobą, rodzi całą masę skutków ubocznych. Po pierwsze to jest tak, że ten młody człowiek traci zupełnie poczucie bezpieczeństwa. Nie ma pewnego rytmu i działania, które powoduje to, że czuje się faktycznie bezpieczny. Ma całą masę wątpliwości, na które nikt nie potrafi mu odpowiedzieć, a kontakt tylko za pomocą ekranu, gdzie najczęściej jest wyłączona przecież i kamerka, i głos u siebie, a tylko słucha nauczyciela, no a w żaden sposób nie możemy nazwać, że jest jakąkolwiek prawidłową relacją. Do tego wszystkiego dochodzi sytuacja, kiedy ten młody człowiek przebywa w środowisku zamkniętym i ograniczonym na przykład do swojej rodziny, gdzie rodzice też często będą czy pozostawali w zdalnej pracy. Narastały różnego rodzaju konflikty. Do tego wszystkiego dokładają się sprawy związane z fizycznością, czyli siedzenie cały czas w jednej pozycji powodowało z całą pewnością i u wielu będzie to długi przecież długa sprawa do naprawiania problemów z kręgosłupem, kwestia niewłaściwego odżywiania, brak ruchu, to wszystko jest tym, co będziemy, z czym będziemy się borykać przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Tych problemów jest jeszcze oczywiście dużo więcej.
No tak, ale z drugiej strony jaka była ratio legis tego wprowadzenia obostrzeń, to znaczy, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się koronawirusa. Czy po roku możemy powiedzieć, że no, było to sensowne, że było to racjonalne, żeby ograniczyć aż tak bardzo funkcjonowanie szkół, placówek edukacyjnych?
No ja powiem, że ja mam tu spore wątpliwości. One wynikają chociażby z danych dwukrotnie prezentowanych raportów przez Eurostat i tam wyraźnie było powiedziane, że nigdzie w badanych krajach, a była to grupa badana 15 państw europejskich, nie potwierdzono, że dochodziło do transmisji wirusa poprzez dzieci. Czyli jednym słowem ta sytuacja, no być może, że potrzebna, ja nie potrafię tego ocenić jednoznacznie, ale z całą pewnością wątpliwa, jeżeli mówimy o skali zjawiska, tak? Bo jeżeli ja patrzyłam na szkoły małopolskie z uwagą, codziennie zbierając informacje, a zamknięcie w październiku tych szkół i przejście na zdalne nauczanie, to było w sytuacji, kiedy 90 a w porywach 96% szkół funkcjonowało zupełnie bez żadnych zagrożeń zamknięcia ze względu na to, że ktoś zachorował na COVID. To ja usłyszałam zresztą takie informacje, że te szkoły muszą być zamknięte nie ze względu na to, że te dzieci w szkole samej są jakimś zagrożeniem dla samych siebie, czy też we wspólnym przebywaniu z osobami dorosłymi, ale dlatego, że przemieszczają się środkami komunikacji miejskiej. No ale to wszystko razem zbierając tak naprawdę jest wielkim eksperymentem. Czy trzeba było, czy nie trzeba było, tego do końca nie wiemy. Natomiast ja jestem jednego pewna, że skutki tego zamknięcia, izolacji będziemy bardzo długo odczuwać już po zakończeniu epidemii. Naprawdę długo, dlatego że to są zmiany w psychice młodych ludzi, to są kwestie oczywiście tego, że nie mają takiej samej wiedzy, jakby byli w stacjonarnym nauczaniu. To są kwestie w tym momencie problemu funkcjonowania w społeczeństwie i wszystkich innych. Także to z całą pewnością będziemy jeszcze po zamknięciu epidemii zmagali się i już dziś jest potrzebny pomysł, co zrobić, żeby zminimalizować te negatywne skutki.
A jak na to wszystko patrzą sami uczniowie? Czy w ogóle kuratorium dysponuje takimi informacjami zwrotnymi? Pamiętam, że w marcu tamtego roku, kiedy uczniowie otrzymali informację o tym, że wtedy początkowo na 2 tygodnie, jeśli dobrze pamiętam, miało być zamknięcie szkół. Przeprowadzałem akurat wtedy jednej ze szkół małopolskich zajęcia dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych. No trudno się dziwić, że uczniowie się bardzo z tego ucieszyli.
Oczywiście, że tak. Ja to absolutnie rozumiem. Sama byłam uczniem i wiem, że taka przerwa, która niespodziewana nastąpić mogłaby, no to bardzo cieszy oczywiście, ale ja myślę, że tak poważnie patrząc na młodych ludzi, to oni naprawdę w większości są odpowiedzialni. I nawet ci, którzy nie bardzo kochają szkołę, to myślę, że po jakimś miesiącu tak dostawaliśmy tutaj informacje, nawet telefony do kuratorium, że tęsknią za szkołą, że już chcieliby wrócić i że może niekoniecznie chcieliby wrócić do tej systematycznej nauki, no to jasne, ale na pewno do kontaktów na terenie szkoły z rówieśnikami i z nauczycielami, że im strasznie brakowało tego, że nie mogą podzielić się ze swoimi różnymi problemami, frustracjami, no, różnymi sprawami, które nie da się przekazać inaczej niż bezpośrednio, bo ważna w tym kontakcie nie jest tylko głos ważny, ale ważne jest również mimika, odbiór drugiego człowieka, emocje, te prawdziwe emocje. Właśnie dzisiaj mamy z tym wielki problem, że ta młodzież, która często jest zamknięta w czterech ścianach, wniknęła tak bardzo mocno w rzeczywistość wirtualną, że nie odróżnia tejże rzeczywistości od realnych warunków i ma problem z nazywaniem emocji i ma problem z odróżnianiem emocji prawdziwych od tych, które są generowane tylko i wyłącznie przez internet, a które są przecież cały czas jakimś substytutem prawdziwych emocji. Stąd mój pomysł jest dokładnie taki, że w momencie, kiedy uda nam się wrócić do szkół, to musimy szybko zostawić mury szkolne za sobą w jakimś okresie czasu, chociażby to miał być jeden dzień w tygodniu i iść z uczniami oglądać zmiany w naturze, wychodzić, żeby zobaczyć wydarzenia kulturalne, po prostu iść tam, gdzie uczeń może doświadczyć czegoś nowego, gdzie może doświadczyć tych prawdziwych emocji. To jest naprawdę bardzo ważne po to, żebyśmy z powrotem uzyskali tą równowagę, bo to nie jest kwestia równowagi tylko psychicznej, nie tylko uczniów, ale również i nauczycieli, nas wszystkich. Całe społeczeństwo jest poranione i musimy starać się, żeby ten powrót do normalności nastąpił w miarę szybko i przemyślanie po to, żeby nikogo nie zostawić z jego ranami traumy.
A nie ma pani kurator wrażenia, że będzie wręcz odwrotnie, że raczej właśnie nie będzie wycieczek do muzeów, do teatrów, na łono przyrody, ponieważ cały czas będzie argument ze strony dyrektorów, nauczycieli, trzeba nadrobić ten materiał, który niestety w wyniku zdalnego nauczania nie udało się przerobić.
To jest bardzo istotny argument, ja go absolutnie rozumiem. Tylko musimy coś wybierać, więc to, o czym ja mówię, to jest mój, że tak powiem, autorski pomysł. Mam nadzieję na taką dyskusję, na taką rozmowę no, toczącą się w ogóle w Polsce, bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby naprawdę te dzieci ratować z tej sytuacji, w jakiej się znalazły, żeby naprawić te wszystkie, tak jak powiedziałam to wcześniej, traumy, boleści tej izolacji, bo te problemy będą widoczne. Natomiast sprawa wiedzy jest szalenie istotna i szalenie ważna i przecież słyszymy o tym, że już w tych zapowiedziach Ministerstwa Edukacji jest i to wzięte pod uwagę, że należy tutaj nadrabiać w miarę możliwości te wszystkie luki, braki w dydaktyce. Myślę jednak, że szalenie istotne, a być może ważniejsze jest w tym momencie jednak zajęcie się tą stroną psychiki, tą stroną funkcjonowania właściwego człowieka, bo człowiek, który będzie czuł się dobrze, prawda, psychicznie, to łatwiej będzie się uczył i łatwiej będzie te wszystkie nasze zaległości nadrabiać. Pytanie, czy wszystkie jesteśmy w stanie nadrobić? Myślę, że nie. I tu nie ma co się oszukiwać. Natomiast trzeba stwarzać taką przestrzeń do tego, żeby jak najwięcej uczniom jednak ciekawych, ważnych informacji przekazać, tak żeby tych luk było jak najmniej. Ja chcę powiedzieć, że rozmawiając z różnymi naukowcami, z profesorami różnych uczelni, wiem też o takim pomyśle, który być może jest wzbudziłby bardzo wiele kontrowersji, ale nie tak do końca jest niewłaściwy. Powiedziałabym wręcz, że no, należałoby się nad nim mocno zastanowić, a mianowicie jest taki pomysł, żeby w ogóle jeszcze jeden rok dodać uczniom do klasy, do szkoły, ponieważ fachowcy twierdzą, że te właśnie luki w dydaktyce są tak ogromne, chociażby przez to, że tylko część wiedzy, jaką zwykle uczniowie dostali, mogli otrzymać. Bardzo dużo musieli samodzielnie pracować. No, nie jest to tym samym, co przekaz mistrza do ucznia. Więc jest również taki pomysł i być może, że rozpoczynając taką dyskusję nad tym, co zrobić, można byłoby go wziąć pod uwagę albo przynajmniej gdzieś wypośrodkować te sprawy. Jedno jest pewne, że już dzisiaj wiemy, że obniżono przecież wymagania przy egzaminach i w ósmej klasie i w klasie maturalnej i że ci uczniowie, którzy pójdą czy do szkoły ponadpodstawowej, czy na studia, no będą naprawdę mocno już osobami, które mają no wiele zaległości i chciałabym zwrócić uwagę też tak nieśmiało, że nie tylko ci w tej klasie ósmej czy w klasie maturalnej, ale również w wcześniejszych klasach i wyraźnie trzeba byłoby tu jakiegoś pomysłu dopracować się, co zrobić, żeby również ci uczniowie z młodszych klas mieli szansę zdać dobrze egzaminy, ale przede wszystkim, żeby faktycznie mieli szansę dostać taki naprawdę właściwy przekaz dydaktyczny.
W połowie stycznia do szkół wrócili uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej. Jak to wygląda w województwie małopolskim? Czy ci uczniowie, jak wygląda ich codzienność? Czy ci uczniowie muszą chodzić w maseczkach? Czy są jakieś nadzwyczajne środki ostrożności nadal w szkołach realizowane? No i wreszcie to pytanie chyba jedno z najistotniejszych. Czy ten powrót klas pierwszych, drugich i trzecich do szkół podstawowych, do tego nauczania stacjonarnego przyczynił się do wzrostu transmisji koronawirusa?
To od razu powiem jeszcze to, czego nie powiedziałam w poprzednim pytaniu, a powinnam była powiedzieć. Otóż uczniowie naprawdę, mając zapowiedź, że mogą wrócić do szkoły, już się cieszą. I powiem, że ja byłam nawet świadkiem takiej sytuacji pod liceum, w którym mam mieszkanie, jak uczniowie po prostu, zobaczywszy się po raz pierwszy po bardzo długim okresie czasu niewidzenia, po prostu nie mogli się sobą nacieszyć. To był gejzer emocji, radości i szczęścia. życia. I teraz ci mali uczniowie klasy pierwszej, drugiej, trzeciej szkół podstawowych, którzy wrócili do szkoły, to wracali naprawdę z wielką radością. I też mówiąc to, o czym wcześniej mówiłam, to jest tak, że prosiłam wszystkich nauczycieli w Małopolsce, żeby najpierw z tymi uczniami porozmawiać o tym, jak się czują, jakie mają problemy, może czego się obawiają, żebyśmy mieli taką wiedzę po to, żeby właśnie doprowadzić do tej równowagi psychicznej tych młodych ludzi. Czy to spowodowało wzrost jakichś tam zachorowań czy sytuacji, w której byłyby powszechne zakażenia? No nie. Na szczęście nie, więc tu możemy oczywiście mówić o bardzo wielu czynnikach, o tym, że wiele osób już przechorowało COVID. Możemy mówić o tym, że te dzieci faktycznie są izolowane w jakichś tam bańkach, tak? Bo to jest tak, że uczniowie, którzy przybywają do szkoły, są wpuszczani w pewnych grupach, że są tylko w swoich grupach, że nauczyciele, którzy z nimi pracują, są zawsze ci sami. Więc szereg tu jest tych takich środków bezpieczeństwa, które miały zminimalizować sytuację zakażeń. I teraz pytanie, czy to ze względu na te sytuacje, czy też po prostu dlatego, że no, jest mniejsza już ta emisja koronawirusa. Nie wiemy, ale szkoły, które dzisiaj przechodzą na zdalne, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Jak patrzyłam ostatnio, to były dwie szkoły na całe województwo. Gdzieś tam był hybrydowy system i to jest kolejne jakieś 6 czy 7 szkół, ale to wszystko. W związku z tym znowu jest to samo pytanie, które powraca. Jak to naprawdę jest z tą emisją tego zakażenia, te wirusa, jeżeli chodzi o szkoły? I czy te dzieci faktycznie są jakimś pasem transmisyjnym? Pyta pan o maseczki. No maseczki w szkołach, zwłaszcza wśród tych małych dzieci, w momencie, kiedy są w klasie, absolutnie nie powinny mieć miejsca. Dzieci muszą się czuć swobodnie. Ja nawet bym optowała za tym, żeby nauczyciel też niekoniecznie był w maseczce, bo to stwarza zawsze takie sytuacje zagrożenia. A przed tym przestrzegałam. Ja nie chcę takich sytuacji w naszych szkołach, kiedy dzieci wchodząc już i tak przecież, jak mówiliśmy z tym naznaczeniem tej izolacji, żeby czuły, że drugi człowiek jest dla niego niebezpieczny. Ja nie chcę takich sytuacji i myślę, że nikt sobie tego nie życzy, żeby dziecko czuło zagrożenie patrząc na swojego kolegę czy na nauczyciela. I to samo dotyczy nauczycieli. To nauczyciel ma czuwać nad tym, żeby było bezpiecznie, a uczeń nie powinien tego odczuwać.
Pani kurator, ostatnie 10 minut naszej rozmowy, naszej audycji. Zmieńmy nieco temat. Media w ostatnich dniach informowały. Młodzież ostro skręca na lewo. Złe wieści dla prawicy. Młodzież coraz bardziej identyfikuje się z lewicą. Młodzi Polacy skręcają w lewo. Historyczny wzrost w sondażu. Mówimy tutaj o sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej i CBOS stwierdził, w 2020 roku odsetek młodych Polaków między 18 a 24 rokiem życia o poglądach lewicowych wzrósł w stosunku do poprzedniego roku niemal dwukrotnie, osiągając najwyższy poziom w historii naszych badań, czyli 30%. Po raz pierwszy od niemal 20 lat lewicowe sympatie przeważały w tej grupie społecznej nad prawicowymi. Jaka jest tego przyczyna?
No, przyczyn jest tu bardzo wiele. Przede wszystkim można powiedzieć, że główne to są takie, że bardzo mocna ofensywa środowiska lewicującego czy wręcz lewackiego. Bardzo mocna. Za tym idą ogromne pieniądze i bardzo wiele pomysłów. I jest to też z jednej strony ta sytuacja, z drugiej to pewne zaniedbania środowiska prawicowego. Myśmy przywykli do tego, że wszyscy wierzymy w to, że życie jest wartością bezwzględną, że kochamy ojczyznę i tak dalej, kochamy Boga, ci, którzy są wierzący, i że to jest tak oczywiste, że nie musimy się tym zajmować. Tymczasem cała lewa strona dopracowała się bardzo wielu kulturalnych wydarzeń, jak również celebrytów, którzy dzisiaj nadają ton przecież całemu młodzieżowemu środowisku. Jeżeli oni mówią, że aborcja jest okej, tak, jeżeli oni mówią, że można przeklinać, a na dodatek to robią, jeżeli zapraszają te dzieci na swoje marsze, gdzie różnego rodzaju bluzgi są na porządku dziennym, gdzie mamy też werbowanie tych dzieci, gdzie również jest przecież i sytuacje takie, które znamy, więc i alkohol, i narkotyki, i różne inne sytuacje, włączanie w odpowiednie grupy, to trudno się dziwić, że taka jest odpowiedź młodzieży przy tych badaniach CBOS-u. Dla mnie to jest oczywiste. W dużej mierze te dzieci, które na początku zwłaszcza szły na tak zwane strajki kobiet, to przecież szły, żeby się zabawić. Tak? To był fan, my to widzieliśmy w tych wszystkich pokazach. Ta retoryka tych lewackich środowisk, które przecież oszukują młodych ludzi, bazując na ich ambicji, na ich, ale również naiwności, bo każdy młody człowiek chce, jest ambitny i ja nie zgadzam się, jeżeli ktoś powie, że jest inaczej, jest ambitny, pragnie wolności, dobra, piękna i tak dalej, ale patrząc na to bez odpowiedniego wyposażenia w wiedzę, łatwo można tymi dziećmi manipulować i to wykorzystuje całe lewicowe środowisko, prawda? Patrząc na to, w jakie w tej chwili sytuacje te dzieci są wtłaczane, to powiem, że mi jest ogromnie, ogromnie żal tego, co dorośli, niektórzy dorośli robią po to, żeby wykorzystać, żeby instrumentalnie te dzieci wykorzystać do swoich własnych celów. Efekty mamy w tym badaniu. Przed nami jest bardzo duża praca i przed nami jest bardzo dużo możliwości również, abyśmy wykorzystali. Wykorzystamy, jeżeli razem potrafimy się zjednoczyć i w promowaniu dobra i właściwym, ciekawym, atrakcyjnym przekazem dla młodych ludzi.
I zanim dopytam o to, jak to można robić, jak można trafiać do młodych ludzi z przekazem wartości właśnie, a nie antywartości, no to chciałem zapytać, w pełni zgadzając się z panią kurator co do diagnozy tej sytuacji, że jednak od 2015 roku, od końca 2015 roku mamy rządy Zjednoczonej Prawicy i czy szkoła tutaj, nie mówię absolutnie o takiej sytuacji, gdzie szkoła indoktrynuje, gdzie jest przymus jakiś, ale gdzie chociaż szkoła wychowuje do tych podstawowych, fundamentalnych wartości, jak chociażby poszanowanie dla życia, również tego nienarodzonego. Czy tutaj no jednak nie powinniśmy wszyscy uderzyć się w piersi, że przez te 5-6 lat troszeczkę te kwestie przespaliśmy, że jednak te zmiany w szkolnictwie, w systemie edukacji, w wychowywaniu do wartości no nie poszły tak, jakbyśmy chcieli.
No ale dokładnie jest tak, jak pan mówi. To jest tak, że myśmy, tak, ja to w poprzednim pytaniu, przy mojej odpowiedzi zaznaczyłam. My wszyscy jesteśmy winni, tak? Wszyscy jesteśmy winni tej sytuacji, bo byliśmy w uśpieniu. Wydawało nam się, że jesteśmy wszyscy bezpieczni, że ten przekaz cywilizacji naszej chrześcijańskiej jest trwały. I on jest nie do zmienienia, bo przecież jest tak oczywisty, tak naturalny. A tu proszę bardzo, pojawiają się takie informacje, które absolutnie są niezgodne z nauką przede wszystkim, niezgodne są ze zdrowym nawet rozsądkiem, a mimo to funkcjonują, krążą i mają masę zwolenników. Tak właśnie jest i to, co mówimy o szkołach, o przekazie w szkole, to ja pragnę zwrócić uwagę na to, że rozjeżdża się bardzo to, co te treści, które są merytoryczne, które też są pod nadzorem chociażby kuratoriów, a z tym, co promują samorządy. Przecież mamy do czynienia z wieloma samorządami dzisiaj w Polsce, mocno lewicującymi, wręcz genderowskimi, takimi jak chociażby Warszawa, czy Słupsk, czy Poznań, czy jeszcze inne. I to, co nie powinno mieć miejsca, to treści stamtąd idące dla niepoznaki, bo cały czas mówię o tym, że to jest kwestia oszustwa. Dla niepoznaki przedstawiane jako programy na przykład prozdrowotne, wystarczy przepowiedzieć o Zdrowe Lowe, tak, w Gdańsku, noszą treści deprawacyjne, które mają zniszczyć tego młodego człowieka i które niestety funkcjonują w szkołach. I wtedy, kiedy to jest wprowadzane poprzez chociażby dyrektorów, którzy są pracownikami przecież samorządu i którzy nie znajdują w sobie takiej siły, żeby powiedzieć temu, kto ich zatrudnia, nie zgadzam się na na to. Niestety wpuszcza się takie treści, które te dzieci nam niszczą i mamy to absolutnie dopracowane. Natomiast czy musimy po prostu w tym momencie zacząć przestrzegać prawa i to jest to, co cały czas mówię, jak również to, że powinniśmy wszyscy wokół bezpieczeństwa tego dziecka się zjednoczyć. Mówię o rodzicach, o nauczycielach, o całej władzy tej samorządowej, to wszystko jeszcze jest przed nami. Tego jeszcze nie ma. Są pewne próby, ale całego systemowego rozwiązania nie ma. Więc to jest apel do państwa. Bądźmy wszyscy razem odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. Budujmy wspólnoty, ratujmy nasze dzieci. Równocześnie w kolejkach czekają tacy twórcy kulturalni, którym do tej pory nie dano żadnej szansy zafunkcjonować, a to są nasi wspaniali prawicowi, mądrzy twórcy, którzy są w stanie zainteresować dzieci właściwym przekazem, pełnym wartości, zgodnym z naszą cywilizacją chrześcijańską.
Czyli żeby ten trend nawet już chociaż nie tyle odwrócić, co powstrzymać te niekorzystne zmiany, które w ostatnich latach następują.
Dokładnie tak i tak jak mówię, plany są, pomysły są, kwestia tego, czy będziemy mogli je zrealizować. Ja mam ogromną nadzieję, patrząc już na działania pana ministra Przemysława Czarnka, że idziemy w dobrym kierunku, zatem wystarczy popatrzeć na nas życzliwie i wspomóc działania, które w tej chwili są podejmowane po to, żeby naprawić szkołę polską, po to, żeby ten przekaz wychowawczy do dzieci był właściwy.
I mam nadzieję, że te zmiany na lepsze będą postępowały w najbliższych miesiącach i latach. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa była pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. A my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Zostańcie z Bogiem.